Poranny gość Radia Rodzina.
A z nami poseł na Sejm Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros, szef dolnośląskich struktur PO. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom.
I zaczynamy od przeprosin za spóźnienie 9-minutowe.
Tak, oczywiście serdecznie państwa przepraszam, ale no, jak to czasami bywa, ja miałem wyliczony czas, niestety tramwaj nie przyjechał, gdzieś zaginął po drodze, tramwaj numer 19 między Pilczycami a przystankiem Michalczyka, na którym miałem wsiąść. Nie byłem tam sam, w związku z tym wiele osób może potwierdzić, biorę ich jako swoje alibi, jeśli chodzi o to spóźnienie do państwa. No, komunikacja powinna działać sprawniej.
Ja myślę, że dzisiaj powinien być jakiś call do pana prezydenta Jacka Sutryka w związku z tym.
No to ja powiedziałem na antenie, myślę, że służby prasowe wyłapią to. Myślę, że nie tylko pana prezydenta, ale przede wszystkim MPK, bo to jest tutaj największy problem.
A czy w biegu czytał pan zagraniczne media, które piszą o sprawie Wąsika i Kamińskiego?
Nie, nie miałem okazji.
Polska w chaosie politycznym i na skraju kryzysu państwowego. Destabilizacja działalności instytucji państwowych. Czy ta sytuacja nie ośmiesza polskie państwo?
Ale w jakim sensie, panie redaktor?
No, jeżeli chodzi o tym, co piszą media zagraniczne, chaos polityczny, kryzys konstytucyjny, panie pośle, no w jakim sensie? No właśnie w takim.
No ktoś do tego doprowadził wcześniej, prawda? Państwo nie może być, nie może się charakteryzować imposybilizmem, że jeżeli ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem i ma odbyć karę, no to ma odbyć karę. Wszyscy
prezydent
jesteśmy równi
jest
wobec
innego
prawa.
Zdania.
Prezydent ułaskawiał na etapie, w którym jeszcze toczyła się sprawa po pierwszej instancji. W związku z tym to moim zdaniem jest jego problem, dlaczego tak wchodził w te kwestie. Również podpisując ustawy, które naszym zdaniem i nie tylko naszym, bo przede wszystkim konstytucjonalistów, nie były zgodne z konstytucją. Podważał je również Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Ale opinie są różne, wie pan o tym.
Ale które opinie, panie redaktor?
Różne opinie. Sądu Najwyższego chociażby, jeżeli chodzi o sprawę Wąsika i Kamińskiego. Rozstrzygnięcia, wyroki sądu, orzeczenia sądu, opinie.
Ale jakie opinie, panie redaktor?
To chociażby o tym mówię, panie pośle. Dlatego pytam, czy nie mamy przypadkiem problemu konstytucyjnego w Polsce? Czy nie mamy problemu prawnego? I w jaki sposób można to rozwiązać ewentualnie?
Trzeba poprawić to prawo, które PiS próbował wcisnąć przez ostatnie 8 lat i przyjąć ślubowanie od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i poprawić wszystko od początku, czyli od sprzed 8 lat. To jest olbrzymi wysiłek dla prawników, dla konstytucjonalistów. Państwo to państwo, prawo to prawo, konstytucja to konstytucja. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej. I o tym kilku polityków zapomniało. Państwo nie może służyć tylko i wyłącznie kilku kolesiom, którzy wygrali wybory i pełnią funkcje i po prostu ustalają takie zasady niezgodne z konstytucją. I tak było w ostatnich 8 latach. Tak samo te działania policji charakteryzują się, w ostatnich latach mieliśmy po prostu działania policji, która była nieskuteczna albo po prostu działała na niekorzyść obywateli.
No a teraz weszła do Pałacu Prezydenckiego, no i jest to dosyć symboliczne, bo takie sytuacje raczej nie miały miejsca po 89 roku.
A miało miejsce kiedykolwiek, że ktoś z prawomocnym wyrokiem chował się pod płaszczykiem prezydenta w Pałacu Prezydenckim? No chyba nie.
Znaczy, wydaje mi się, że cała opinia publiczna wiedziała o tym, że zarówno Wąsik, jak i Kamiński będą w Pałacu Prezydenckim, więc nikt się nie ukrywał, bo...
No, wie pani co, no to dlatego policja...
Przestępcy raczej...
Policja wyszła
ich miejsce
prosiła...
nie jest znane, panie pośle.
Proszę?
Miejsce przestępców raczej nie jest znane, albo nie chcą pokazywać, gdzie oni się znajdują, prawda?
Dlaczego się nie zgłosili na odbycie kary w zakładzie karnym, czy tam na komisariat najbliższy? Dlaczego tego nie zrobili? Dlaczego pojechali do prezydenta?
Być może mieli nadzieję, że oni są niewinni. Nie wiem, panie pośle, nie, zrobimy telefon później.
No, być może mieli nadzieję. Znaczy, wie pani, tak nie może być. Znaczy, państwo musi funkcjonować. Nie może...
Każdy zdaje sobie obywatel z tego, że państwo musi prawnie działać.
To jest tak jak dzisiaj z tym tramwajem. poczucie bezpieczeństwa, komfortu, ale też takiej pewności, że jak wychodzę na przystanek, to tramwaj ma dojechać i ja mogę do niego wsiąść i bezpiecznie nim dojechać na wybrany przystanek tramwajowy w danej części miasta. Obywatel i obywatelka, wrocławianin i wrocławianka, muszą mieć taką pewność, że ten tramwaj dojedzie i że dowiezie nas w sposób taki komfortowy i bezpieczny. Z komfortem czasami bywa różnie. W godzinach szczytu te tramwaje są rzeczywiście pełne ludzi.
Są wypadki losowe.
Ale to jak gdyby rozumiem, że po prostu wiele osób chce przejechać. Cieszę się, jak korzystam z komunikacji publicznej, polecam ją, promuję. I tak samo jest z państwem i z policją.
Dlatego trzeba to poprawić.
Interwencja policji, pani redaktor, nie może się kończyć tak, jak się skończyła w wielu przypadkach na Dolnym Śląsku. To znaczy w Lubinie przypadek zatrzymanego, który
to
został
już wiemy, panie
zabity
pośle.
We Wrocławiu. Śmierć, skatowanie Igora Stachowiaka na komisariacie policji. To samo na Izbie Wytrzeźwień z obywatelem Ukrainy, który u nas przebywał legalnie, pracował. No, policja, obywatele muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, że policja działa sprawnie w jego imieniu, że ta interwencja jest bezpieczna i że policja przede wszystkim ściga przestępców. A te osoby, które złamały prawo, zostały skazane wyrokiem, panie, mają odbyć karę i koniec, kropka.
Chcecie wojny z prezydentem?
Ale co to w ogóle jest taka za retoryka, pani redaktor? Czy to...
Ja pytam, panie pośle, to jest pytanie moje, czy chcecie wojny z prezydentem?
Ja odpowiadam, pani redaktor, jasno i wyraźnie. Prezydent Rzeczypospolitej jest reprezentantem wszystkich
z rządu Polek jako zagrożenie dla państwa. Chociażby o tym wczoraj mówił pan wicemarszałek Krzysztof Bosak.
Prezydent powinien pełnić rolę, do której został wyznaczony. Nie być adwokatem poszczególnych polityków z partii, która kiedyś rządziła, nie tak dawno. To powinien być prezydent wszystkich Polaków i powinien traktować wszystkich równo. Jeżeli ktoś jest skazany prawomocnym wyrokiem, to nie może uciekać do Pałacu Prezydenckiego przed odbyciem kary, dlatego że był ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Jeżeli popełnił błąd, jeżeli popełnił, złamał prawo...
Dla pana oni są przestępcami?
Jeżeli, no, a pani redaktor, a to ja oceniam, czy sąd wydaje
wyroki? Nie, no pytam
wyroki?
Pana.
No właśnie. To
pan
nie
może
nie
opiniować.
Nie, pani redaktor, to nie ja i nie pani wydają wyroki w Polsce.
Ale pytam, czy proste pytanie,
jest
panie pośle, czy dla pana oni są przestępcami?
To jest tak,
pana
są przestępcami, okay. Dlatego że tak orzekł sąd.
A czy prezydent miał prawo zastosować...
To w drugiej instancji, pani redaktor.
Prawo łaski?
Mógł zastosować...
Może to zrobić ponownie, jak myśli pan, panie pośle?
To jest znak zapytania, pani redaktor, nie do mnie to pytanie, ponieważ jest proces i po procesie oczywiście, po ostatniej instancji, prezydent ma takie prawo, jest cała procedura ułaskawiania i myślę, że prezydent mógłby skorzystać na tym etapie z takiej możliwości, natomiast zrobił to wcześniej. No, naszym, jakby to powiedzieć, w naszym poczuciu było to przedwczesne.
Krzysztof Bosak proponuje reset konstytucyjny, poprawkę do konstytucji. Co pan o tym sądzi? Mogłoby się tak zdarzyć? Czy poszlibyście na taki układ?
Pytanie, co to znaczy reset konstytucyjny, w jakim wymiarze?
Ponad kolejne odnowa formacja Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego.
Ja uważam, że musimy doprowadzić do sytuacji, w której państwo nie może być słabe wobec tych, którzy uważają, że są silni wobec państwa. Państwo musi być działać sprawnie i być sprawiedliwe, a każdego traktować po równi, tak jak obowiązuje konstytucja. I wybory do wszystkich organów powinny być przeprowadzone w sposób należyty, z poszanowaniem też wszystkich uczestników, którzy uczestniczą w procesie politycznym, również opozycji. Przez ostatnie 8 lat opozycja w ogóle nie była słuchana.
Jak pan ocenia słowa pani wiceminister sprawiedliwości Marii Hart na ten temat, że każdy ma prawo nie jeść i nie pić, mówiąc w stosunku do głodówki pana Kamińskiego, no i wiemy, że Wąsik również przyłączył się do strajku głodowego w więzieniu. To są niefortunne słowa dla pana?
Wie pani co, ciężko, nie słyszałem tych słów, także ciężko mi się odnieść do tych słów.
Mhm. Panie pośle, co dalej w związku z tym, co z Sejmem? Czy ruszycie?
Oczywiście mamy.
Czy będziecie dalej pracować?
Pani redaktor, państwo to też między innymi budżet państwa, który musimy przyjąć i jakkolwiek to nie zabrzmi, ten budżet nie był przygotowywany przez naszą formację w dużej mierze, bo to przygotowywała poprzednia
władza,
ekipa.
Tak.
z premierem Morawieckim na czele. Wprowadziliśmy poprawki, będziemy pewnie jeszcze ten budżet poprawiać. Natomiast ten budżet musi być przyjęty, bo państwo musi też sprawnie funkcjonować. Nauczyciele muszą otrzymać podwyżki, budżetówka musi otrzymać podwyżki. W związku z tym musimy przyjąć ustawę budżetową, tak żeby każdy miał poczucie i komfort bezpieczeństwa, że w lutym będzie miał wypłaconą pensję, że w marcu będzie miał pensję i że będzie miał, że otrzyma podwyżkę, która została obiecana.
Nie dostrzega pan, poseł, żadnych uchybień natury prawnej, jeżeli chodzi o obóz rządzący na dzień dzisiejszy? Tak mocno sobie tutaj w pierś uderzyć. Żadnych? Na przykład działania w mediach publicznych, panie pośle?
No i tu jest bardzo zasadnicze pytanie, pani redaktor, czy media publiczne w ostatnich latach działały w takim rygorze czasami krytycyzmu i krytycznego podejścia do rządzących, takiego pluralistycznego, obiektywnego podejścia. Czy to była jednak grupa osób, która sterowała tymi mediami i występowała również w tych mediach, nastawiona na atak na opozycję i obronę rządu? Czy to były w ostatnich latach pluralistyczne media, w których opozycja mogła tu czuć się swobodnie, gdzie pytania nie były z góry ustawione z tezą?
Ja nie mówię teraz o treści, ja pytam o naturę prawną. Bo Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz nie miał prawa odwołać starej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej i powołać nowej.
Okej, ale zasadnicza kwestia, pani redaktor, to jest walka o to, żeby media były pluralistyczne, żeby były obiektywne.
To dlaczego Helsińska Fundacja Praw Człowieka ma zastrzeżenia, ma wątpliwości?
No może mieć wątpliwości, oczywiście. Natomiast myślę, że miała większe wątpliwości co do pluralistycznego podejścia mediów publicznych, a także obiektywnego podejścia do różnych kwestii. Ja przypomnę tylko, jak była pandemia, to była totalna manipulacja i były trzy bloki. Pierwszy blok to był, jak świat sobie kompletnie nie radzi z koronawirusem. Drugi blok był o tym, jak rząd PiS-u świetnie sobie radzi z koronawirusem. I trzeci blok był o tym, jak opozycja przeszkadza rządowi w radzeniu sobie z koronawirusem. Wie pani, to było ohydne. To była po prostu manipulacja w trakcie poważnych wyzwań, jakim była pandemia, kiedy ludzie umierali. I nikt nie będzie... I nikt nie powinien robić polityki na pandemię. A niestety w mediach publicznych tak to było przedstawiane. Kiedy, i to nie jest w porządku.
Kiedy zostaną media publiczne wyprostowane, zdaniem pana?
Uważam, że to jest kwestia kilku tygodni.
Ale nie 24 wszystko... godzin już?
No, nie 24 godzin. No, media mają przekazywać informacje w taki sposób rzetelny. No, wie pan, wspomniany marszałek Bosak, proszę zapytać posłów, posłanki, działaczy Konfederacji, jak często pojawiali się w ostatnich dwóch latach, czy nawet czterech latach w telewizji publicznej, w TVP Info. I pan mi pokaże, ile było materiałów o Konfederacji i tak dalej. Nie, że ja jestem jakimś obrońcą Konfederacji, tylko ja mówię, jeżeli mamy mówić o tym, jeżeli są...
Dziwiłabym się, gdyby pan był.
Jeżeli media są obiektywne, nie, to posłowie Konfederacji podnosili często, że ich po prostu z mediów publicznych...
Wycinali.
Nie, wygumkowano. Nie było ich, po prostu.
Nie tylko to ugrupowanie, tak? Również inne.
I to jest niestety nie w porządku. Albo są, jeżeli są w parlamencie...
To kiedy ewentualne kompletne zmiany jakościowe?
No mam nadzieję, że to się zakończy w miarę szybko i będziemy mogli normalne media obserwować i oglądać też programy publicystyczne z udziałem wszystkich partii politycznych i dziennikarzy, którzy zadają pytania nie z tezą.
Kiedy poznamy kandydata PO na urząd prezydenta Wrocławia? Przejdźmy teraz tutaj do stolicy Dolnego Śląska, na nasz region.
Do Wrocławia.
I do szefa, tak, dolnośląskiej struktury.
My mamy oczywiście określone procedury, jeśli chodzi o wybór kandydatów. Zbieramy teraz zgłoszenie od naszych kandydatek, kandydatów z Platformy Obywatelskiej.
Takie już się pojawiają?
Kandydatek i kandydatów, tak. Oczywiście pamiętajmy o tym, pani redaktor.
Coś może pan zdradzić?
Pani redaktor zaczęła
ewentualnie by chciał.
Zaczęła od tego, że mamy wybór kandydata na prezydenta, ale przecież mamy bardzo dużo.
No wybory samorządowe, które prawdopodobnie nie będą w kwietniu.
Na radnych. Dlaczego nie będą w kwietniu?
prawdopodobnie będą w kwietniu.
Prawdopodobnie będą w kwietniu, tak, oczywiście. Tak też nam się wydaje. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że w kwietniu one się odbędą. Wybieramy kandydatów, kandydatki Platformy Obywatelskiej, zgłaszamy ich. Pamiętajmy o tym, że my tworzymy koalicję obywatelską w skali kraju. To są również Zieloni, Nowoczesna. A we Wrocławiu taka formuła, którą rozpoczęliśmy, to jest koalicja dla Wrocławia, w której my rozmawiamy i konsultujemy nie tylko kwestie programowe, ale również...
A czy to nie jest koalicja przeciwko prezydentowi Jackowi Sutrykowi?
Pani, tak niektórzy nieprzychylni dziennikarze prezydentowi nazywają.
No ale w tej koalicji nie ma pana prezydenta Jacka Sutryka, a ostatnio Stowarzyszenie Akcja Miasto powiedziało, że bez prezydenta, bo jeżeli do niej wejdzie pan prezydent, no to oni odchodzą, oni wychodzą z tego.
Nie tylko oni, Zieloni również. Nowoczesna,
no to po co taka koalicja?
Problem. To jest koalicja, pani redaktor, koalicja w imię kwestii, które są dla nas ważne, w imię Wrocławia. Rozmawiamy o Wrocławiu i będziemy rozmawiali o Wrocławiu.
Ale bez prezydenta.
Są trzy elementy, pani redaktor. Są trzy elementy. Po pierwsze, program. I te kwestie programowe teraz są dla nas dosyć istotne i nad nimi teraz pracujemy. Rozmawiamy o tym, jak Wrocław ma się zmieniać.
Chociażby tramwaje, rozumiem, i żeby nie było tych spóźnień.
Cała komunikacja publiczna, pani redaktor, i komunikacja w ogóle we Wrocławiu, bo nie wszyscy jeżdżą komunikacją publiczną. Niektórzy spacerują, jedni jeżdżą rowerami, a niektórzy po prostu jeżdżą swoimi samochodami. Każdego uczestnika tego ruchu naszego drogowego trzeba podejść do każdego z szacunkiem i każdego w sposób należyty obsłużyć. Mówię oczywiście o mieście, o usługach publicznych i nie tylko, o tym, jak powinno to funkcjonować. Więc to też jest jeden z elementów, ważny punkt programowy, o którym rozmawiamy, dyskutujemy. Często też spieramy się, ale też w jakim stopniu chcemy mieć, wypracować wspólny program. Rozmawiamy również o kandydatach, kandydatkach na radnych i na radne we Wrocławiu, a także o wspólnym kandydacie bądź kandydatce na prezydenta bądź prezydentkę. I to jest dzisiaj wyzwanie, które
stoi przed nami. I dzisiaj nim jest Jacek Sutryk, bo tak twierdzi Grzegorz Schetyna.
No właśnie, pani redaktor, raczej pani powiedzieć, że Platforma Obywatelska dzisiaj nie wskazała kandydata. Prawdopodobnie Jacek Sutryk to jest kandydat Grzegorza Schetyny, w związku z tym warto go zapytać o to do pana senatora. Proszę wrócić z tym pytaniem. Natomiast jeśli chodzi o Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską, to takiego kandydata nie wskazaliśmy. Rozmawiamy o tym. Koalicja dla Wrocławia tworzy już 2/3 Koalicji Obywatelskiej. Wierzę w to, że ta koalicja będzie się rozszerzała i będziemy budowali wspólny front, bo Wrocław zasługuje na najlepszy program, który będzie wychodził poza jedną kadencję, a nawet dwie kadencje prezydenta, to Wrocław i wrocławianie oczekują, i wrocławianki, takiej strategii, wizji rozwoju miasta na najbliższe lata.
I dlatego być może pan jest wymieniany jako jeden z kandydatów, który może się pojawić, powalczyć się z prezydentem Jackiem Sutrykiem.
Musi się pojawić, pani redaktor, najlepszy kandydat bądź kandydatka, która zrealizuje ten program wyborczy.
A pan by się widział za takiego najlepszego kandydata?
Teraz, pani redaktor, rozmawiamy przede wszystkim o kwestiach programowych i rozmawiamy też o kandydatach. Będzie taki moment, w którym teraz jest czas na dyskusję, będzie czas na decyzję i na dyscyplinę. Teraz jest czas na dyskusję, pani redaktor. Ten czas się niedługo skończy i wtedy będą decyzje.
Czy chciałby pan zostać prezydentem Wrocławia? To szczerze, jest... panie pośle, oficjalnie możemy redaktor... to powiedzieć, bo pan prezydent Jacek Sutryk powiedział na naszej antenie, że podejmie rękawice, jeśli PO wystawi swojego kandydata. To szczerze, prosimy i kończymy rozmowę.
Ja życzę przede wszystkim wrocławianom jasnej wizji i strategii rozwoju Wrocławia i takiego dobrego programu, który będzie realizowalny i będzie realizowany później. I życzę też takiego prezydenta, który ten program będzie realizował i zrealizuje.
Czy Michał Jaros chciałby zostać prezydentem?
Pani redaktor, odpowiedziałem już na to pytanie.
Poseł na Sejm Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros, szef dolnośląskich struktur PO. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.